Prawda osobista.
Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańskie. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o tym, jak muzycznie, elektronicznie może brzmieć Gdynia z kompozytorem, który muzycznie, elektronicznie właśnie takie o sobie wymyślił, choć kiedyś wcześniej wymyślał m.in. dla kultowej telewizyjnej Sondy. Były sąsiad Franciszki, u franciszkanów organista, człowiek, który zna bodaj najwięcej w tym mieście młodych par. Krzysztof Duda. Witaj.
Dzień dobry, witaj Piotrze. Bardzo miło mi, że możemy się spotkać.
Z tymi młodymi parami to wcale nie dlatego, że od franciszkanów, bo ty te młode pary to spotykasz gdzie indziej.
Tak.
A gdzie spotykasz?
Spotykam w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni, bo tam również jestem zatrudniony. I gram w czasie uroczystości ślubnych tym parom właśnie.
No to nieźle, od jak dawna?
A w tym właśnie będzie, w grudniu będzie 10 lat.
Wow, to dużo. Wow, no. To nieźle, to kawał historii Gdyni i kawał historii małżeńskiej tam zobaczyłeś.
Tak.
A jakąś uciekającą pannę młodą widziałeś, czy nie było?
Nie, raczej nieprzychodzącą. Kiedyś tak zdarzyło, że po prostu coś się zdarzyło tam, ale w szczegóły nie wnikaliśmy.
Ale to musiałeś zagrywać ciszę wtedy, czy nie doszło do grania?
Nie doszło, do grania.
Rozumiem. A to granie w urzędzie to wzięło się od franciszkanów właśnie?
Że ja jestem tam w urzędzie? Nie, po prostu pan Włodek Grzechnik z Urzędu Miasta zaproponował mi. Tam akurat był wakat, że można zagrać coś fajnego tam. Ja sobie tam gram właśnie takie standardy jazzowe, taki soft music. To mi bardzo pasuje, bo przy okazji mam kontakt na co dzień prawie z fortepianem, bo jestem organistą, więc mnie to bardzo pasuje. Ta praca tam, bo muszę ćwiczyć, muszę dużo grać.
A ile ty tak tygodniowo takich par odprowadzasz?
Oj, to jest bardzo różnie. To nie ma właściwie jakiejś reguły. Czasami
ale przerób jest dużo,
ale
chyba, co?
Tak, ale myślę, że gdzieś tak koło tygodniowo, to ci powiem, że tak średnio, będzie gdzieś koło 20, 15.
To ty jesteś takim nie do końca przez nich uświadomionym świadkiem ich na ich ślubie.
Tak można powiedzieć. Chociaż ci powiem, że kiedyś byłem świadkiem. Też tam dlatego, że świadek się spóźnił, czy nie przyszedł i szefowa mnie poprosiła tak jako świadka. Tak i byłem świadek, tak.
A jakiś kontakt jeszcze z nimi masz, czy nie? Czy to tak
nie,
poszło?
Oni już wyjechali do Belgii. Wiem, że państwo już zaraz mieli samolot, uciekali.
No to proszę tam zerkać na Krzysztofa Dudę, który przy instrumencie czasami przydaje się także w innej funkcji, jak słychać. A ci franciszkanie to dużo dłużej, bo z tego, co pamiętam, nie pamiętam, ale sprawdziłem, od 78 roku?
Siódmego. Od 1 października, dokładnie. Czyli mamy cztery dychy.
Cztery dychy masz u franciszkanów.
Właśnie. No.
Pięknie.
Kawał czasu, tak. No dużo tam z muzyki starałem się wprowadzić, takiej ciekawej. Zresztą elektronikę też tam wprowadzałem. Ci podałem taką książkę, tam właśnie, gdzie jest płyta, gdzie jest koncert z 83 roku, fragmenty przynajmniej, gdzie starałem się łączyć elektronikę z klasycznymi organami.
No to byłeś jednym z pierwszych twórców big beatowej mszy w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Tak, zgadza się. Tak, to była msza, którą graliśmy z zespołem Pomorzanie pod kierownictwem Wiesia Wodyka. Wspólnie żeśmy tą mszę zaaranżowali, napisali i wykonywali. Było mnóstwo ludzi wtedy, to była 10 w niedzielę każdą.
Ale to jak to wyglądało? To znaczy cała msza była...
Tak, wszystkie części stałe żeśmy mieli opracowane ze swoją muzyką i graliśmy to na chórze, ja przy organach klasycznych. Zresztą instrument niedawno wybudowany, wtedy był duży, 103-głosowy. Brzmiało to potężnie.
A jakie jeszcze były instrumenty?
Była gitara basowa, Wiesiu na gitarze tak zwanej prowadzącej, perkusja i saksofon.
To wiesz, że teraz to nie mogłoby już dojść do takiej mszy big beatowej, bo jak czytam i słyszę biskupów, to właśnie zakazali. Gitar elektronicznych.
No jest, troszeczkę jest w tym kierunku.
Gitar elektrycznych, perkusji, nic
tak,
tego.
Ale
takie
nie wszyscy chyba tak
się podporządkowują,
do tego, może podporządkowują się, ale tak spróbują się troszkę tak przemycić gdzieś tam. Może tak troszeczkę jeszcze tego trochę słychać.
A jak trafiłeś do franciszkanów? Po sąsiedzku trochę.
Trochę po sąsiedzku. Tak? Znaczy, ci powiem, prawda jest taka, że w czasie próby pomorzan u franciszkanów, patrzę, idzie sobie człowieczek, a i to znajomy pan Paweł Górski z chóru Symfonia, bo go znałem. Poznałem prowadzącego ten chór świętej pamięci pana Staszka Kwiatkowskiego. No, z genialny muzyk. To jest, nie da się opisać.
On cię zresztą uczył chyba też.
Tak, też ja się tak, nie, tak. Mogę powiedzieć, terminowałem. No i znalazł mnie pan Górski, bo on wiedział, że ja z zespołem Pomorzanie gram tą mszę. I przyszedł do mnie właśnie w czasie próby, bo wiedział, kiedy my mamy tam. I powiedział, że jest stanowisko. Tam, po prostu, że może...
wakat.
Wakat jest, tak. A ja akurat miałem wolne i tak się zaczęło.
1 października 77. Ale jesteś jedynym organistą? Nie, pewnie nie.
Teraz nie. Znaczy, byłem jeszcze 5-6 lat temu, miałem wszystko. Miałem niedzielę, soboty. A teraz już nie mam ani sobot, ani niedziel, tylko gram sobie od poniedziałku do piątku.
To życie trudno sobie zorganizować przez takie gry.
No, to było trudno.
No, weekendy pozajmowane.
No, a rodzina.
Właśnie. Ciągle w kościele.
Mówię, moja żona świętą zostaje na pewno. I syn mój też. No ale już żeśmy to wyprostowali, wszystko tak. Jest fajnie.
Nadrabiacie teraz.
Nadrabiamy, tak, staramy się.
No to pięknie. U tych franciszkanów zresztą, bo spotykamy się przy okazji twojej płyty. Między innymi twojej płyty, prawda? Bo to jest jednak, to jest Trójmiasto, to jest trzech twórców.
To jest album, dwie płyty.
Tak, żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie. Album 3C. Tak. Jedna część tej płyty gdyńska, to jesteś właśnie ty. Ale to nie jest twój pierwszy... taki pierwszy moment zmagania się muzycznego z Gdynią jako taką. Bo ty już miałeś podejście, to było na 60-lecie Gdyni, tak, prawda? Tak. To był...
Dedykowane miasto.
Dedykowane miasto.
Program
właśnie.
Zrealizowany przez telewizję gdańską. Pan redaktor Alek Szostak, szapoba dla niego, bo rzeczywiście włożył dużo serca w przygotowanie tego programu i nie tylko tego, bo kilka programów, które ze mną zrobił również, między innymi Vivito Limhomo u franciszkanów, który był transmitowany w Wielką Sobotę na całą Polskę. Było to wielkie wydarzenie wtedy.
I to pamiętam. Było 2 lata wcześniej, prawda? Bo dedykowane miasto było...
Tak, to było 84, 6, tak. 4 to był kwiecień, 6 to było lato, jak żeśmy to kręcili. I tam były właśnie utwory dedykowane miastu. Na 60-lecie Gdyni. Między innymi Psalm dla mojego miasta, który został przeze mnie zremasterowany, dogrywki pewne zrobione i umieszczony na płycie 3C. Jako taka klamra, jak gdyby między 90-tką a 60-tką.
No, czy jesteś ciągle bardzo konsekwentnie gdyński?
Jestem, bo kocham Gdynię bardzo.
Jesteś urodzony w Gdyni, to jesteś taki od początku
tak,
gdyński.
Tak. Tak,
tak. Od początku, czyli od którego? Od 48?
4-8.
4-8. Piękny rocznik. A propos tego 4-8 i takich sentymentów, takiego powrotu gdzieś do młodości, to będę miał dla ciebie niespodziankę, ale to w drugiej części,
mówią, że to fajny rocznik. Mówią, że 4-8 dole, bo mam wspaniałych przyjaciół z tego rocznika. Józek Skrzek, 4-8. No. Władek Komendarek, 4-8. Naprawdę dużo fajnych ludzi się urodziło w tym czasie.
Dobre nazwiska. No a płyta 3C, to jak ty sobie myślałeś o Gdyni? O Gdyni na 90 jej
powiem
lat.
Powiem tak. Kiedy wszedłem sobie na najwyższą platformę Infoboxa. Tam jest piękny widok. Tam jest po prostu, radzę wszystkim, żeby tam, jeśli ktoś nie był, niech sobie tam wejdzie, tam można sobie przez monetkę popatrzeć. Można się zapatrzeć w Gdynię tam. No i stąd właśnie pomysł taki, że właśnie kilka rzeczy, które, tytuły nawet do utworów. Jeden, pierwszy to jest Infobox.
Posłuchamy go zresztą niebawem, ale mów.
Potem dwie impresje. Ja mówię tak, patrzysz w lewo, spojrzysz w prawo, to już masz pierwszą impresję, patrzysz w prawo, już masz drugą impresję. No i ten spacer bulwarem, prawda, który jest, idziesz tam nad morzem i rzeczywiście no, widoki przecudne. No i ten psalm, co mówiłem dla mojego miasta, który jak gdyby jest klamrą między 60 a 90, kończy moją stronę płyty, tak można powiedzieć, dlatego że album został wydany w formie 2C, 2CD i w formie 2 dwóch pięknie wydanych płyt winylowych, biało-czerwonych.
Tak, widziałem te winyle, naprawdę wyglądają zacnie. Tak. Rzeczywiście to jeżeli gdzieś tam będą Państwo szukali, to naprawdę warto. Może nawet z tymi winylami to nie do końca, żeby nawet słuchać, ale chociaż je potrzymać, popatrzeć na nie, bo one rzeczywiście dobrze wyglądają. A ty komponujesz gdzie?
W głowie. Dokładnie. Zresztą zawsze byłem takim trochę samotnikiem, powiem ci, w tej materii, dlatego, że...
Tak. I dlatego wybrałeś L-muzykę,
bo można się samemu spełnić tam. Można być sobie dyrygentem, sobie twórcą, sobie wykonawcą wielu instrumentów.
Ale to z jakiegoś takiego poczucia aveja? Takiego...
Po prostu, jak już ci wspominałem, zawsze miałem tremę. I w szkole, i w różnych innych miejscach. I tak to też troszeczkę, jak pracowałem samodzielnie, to ze mnie zawsze schodziło. Zawsze nie musiałem się denerwować może w ten sposób. Zawsze wszystko dokładnie przemyślałem, wszystko przetrawiłem, miałem na to czas i stąd właśnie tak zdecydowałem, że jednak popracuję troszkę samotnie. Chociaż teraz, jak widzisz, współpracujemy z dwoma muzykami, z Przemkiem Rudziem i z Robertem Kaanem.
Czyli potrafisz się otworzyć jednak na drugiego człowieka.
Potrafię, oczywiście. Mm-hmm.
Kaan, który może ktoś pamięta, powinien pamiętać jego świetną sonatę Belzebuba z Teatru Miejskiego.
Oczywiście.
Jeszcze czasy Julii Wernio, bo to zdaje się ona w ogóle go tam wciągnęła.
Tak. Zresztą on w tym czasie coś robił u mnie w studio, pamiętam, w latach 90. Zresztą Robert to doskonale pamięta. Żeśmy nawet to wspomina.
Ale ta samotność L-muzyka to jest jakaś powszechna, czy to jest bardziej twój indywidualny rys?
To jest, wydaje mi się, że to jest dosyć powszechne. Dlatego, że trzeba mieć pewne predyspozycje ku temu. Bo tak jak rozmawiam z muzykami, którzy parają się tym gatunkiem, każdy lubi tą ciszę, wejdzie sobie ciemno, lampki się palą, instrumenty, żona śpi, prawda, dzieci też i sobie siadamy wtedy. Zresztą ja bardzo dużo pracuję do nocy praktycznie, jak już moja żona i mój kot już śpią. I wtedy
sobie
się otwieram.
Tak, budzi się kompozytor.
Kiedyś jeździłem do studia, które do dzisiaj jeszcze mam i tam pracowałem. Ale część instrumentów przeniosłem teraz od kilku lat do domu i tam mam pokój swój i tam część rzeczy robię, te cyfrówki. Natomiast całą część analogową zostawiłem je tam w studio, jeszcze tam jest i wieloślad, magnetofon, taśmowy, to wszystko. Chociaż również część przenoszę też do domu, żeby tego wszystkiego nie nosić, no to się zaopatrzyłem w dwa takie. Także nie muszę tylko, jeśli coś robię na analogu, to tylko noszę taśmę i już jest gotowe.
A L-muzyka, no dobrze, to jeżeli samotność L-muzyka to jest jedno. No, a top L-muzyki, to jest kiedy? Ciągle czujesz się na topie, czy miałeś takie poczucie, że dla L-muzyki był jakiś, nie wiem, lepszy, gorszy czas?
Ten czas, ci powiem, nie jest nawet dzisiaj za dobry. To jest taka niszowa sprawa, niestety.
Zwłaszcza, że chyba każdy może być teraz L-muzykiem,
teraz
prawda?
Właśnie jest tak, że... mówię się, dużo hochsztaplerów się pokazuje. Może brzydkie słowo, ale jest łatwe, bo ktoś na przykład coś naciśnie, oj mu coś tam gra, prawda? Już tutaj on, już jest L-muzykiem, prawda? Już. A jednak to nie to. Jednak cały warsztat, cała wiedza muzyczna, harmonia, kontrapunkt, to wszystko musi tam być, bo to się od razu czuje. Jak ktoś tam nadusi, tu jest arpeggiator, tutaj sekwencerek zagra, prawda? No, a niestety, jak ja zaczynałem tutaj, znany mi realizator się za szybą, Jacek Puchalski, to on doskonale wie, jak to z łapy trzeba było grać. Niestety te rzeczy wszystkie, nie było sekwencerów, trzeba było z ręki grać wszystko. Ile trzeba się napocić było, ile wcofnąć taśmę, żeby nawcinać, żeby te nierówności wszystkie wyrównać. A teraz kwantyzacja, pyk!
Jest.
I mamy szesnateczki, ósemeczki. Co?
I do internetu. I sława.
Tak?
No, a nie wiem, czasami tak. Czasami taka łatwa. A do sądy jak trafiłeś? tej kultowej, telewizyjnej.
Może nie ja trafiłem. W tamtych latach nagrania, które były robione w Polskim Radio, które ja robiłem tutaj w Gdańsku przeważnie, były wysyłane do zaaprobowania do taśmoteki centralnej. I oni tam albo to kupowali, albo nie kupowali. I te jak kupowali, to te taśmy zostawały w Warszawie. I redaktorzy mieli dostęp do wszystkich taśm tam.
I ja nie, przebierali sobie.
Tak. I ja po prostu nie miałem na to wpływu najmniejszego. Oni, ja tylko dostałem, byłem informowany zza X-u.
O, płacą,
to
płacą.
Tutaj to pobrano do sądy, to pobrano do sądy. I ja nawet nie wiedziałem, że tego jest aż tyle. Ja to dopiero odkryłem jakieś 3 lata temu, chyba czy 4, no może 4, jak mnie w internecie fani sądy, bo jest taki portal.
No bo to powiedziałem, że
jak
kultowa
mi powiedzieli,
sonda.
Tak, jak mi powiedzieli, bo oni mnie szukali w ogóle i oni mnie znaleźli, gdzie ten Duda jest, bo wyszukiwali te odcinki, wszyscy patrzyli, że muzyka tutaj. I oni mnie znaleźli, ja potem patrzyłem na zestawienie niedawno, to ze wszystkich polskich kompozytorów mam najwięcej odcinków. 34 odcinki sądy jest moja muzyka tam. Niesamowite. No,
niesamowite, ale jednocześnie trochę niesprawiedliwe, bo z jednej strony byłeś bezimiennym twórcą.
Bezimiennym, dokładnie.
Tak, no bo to po prostu, tak, była muzyka, nie było kompozytora, chociaż być musiał przecież. I co więcej, nie do końca byłeś świadom tej sławy, która gdzieś tam się zaczynała budować.
Ale ona wtedy, to nie znaczy się, ta sława wtedy nie była... Trudno mówić.
Sława muzyki.
Ona teraz przyszła, bo ona wtedy, jak myśmy pisali, znaczy się pisali, jak brali te utwory, no to każdy tam słuchał tego. Myśmy słuchali, to ono było. Ale dopiero jak ta sonda stała się programem kultowym teraz, to dopiero zaczęto grzebać, zaczęto szukać, zaczęli patrzeć kto, co, jak, kiedy robił. No i tak to powstało. Wydali płytkę, wydali winyl, na którym skomasowali nasze produkcje. Każdy tam z twórców miał po 1-2 utwory. Zrobili piękną tą winylową płytę. Jest jeszcze ładniejsza niż 3C. Jest przepięknie wydany winyl. Przez GAD Record, GAT Record, firma Wilczyńskiego wydała. Cudna płyta.
No i tak się dogrzebali do Krzysztofa Dudy. Ja również, z czego się bardzo cieszę. No, to były czasy zamierzchłe, powiedzmy, no, ale są czasy tu i teraz. No jest ta twoja Gdynia, jest płyta 3C, jest Infobox, którego sobie teraz posłuchamy, a potem wrócimy w Gdyni Głównej Osobistej. To będzie ten osobisty wątek i będzie niespodzianka dla ciebie. A, i będzie Franciszka też.
O,
dobra? To wracamy za chwilę, a teraz Infobox. Gdynia Główna Osobista z Krzysztofem Dudą, kompozytorem, który sobie, no tak jak państwo słyszeli chwilę temu, elektronicznie, muzycznie o tej Gdyni pomyślał. Niespodzianka miała być, osobista sprzed lat. To ja ci teraz coś pokażę, czego państwo nie zobaczą, ale ja tak szybko opiszę. To będzie zdjęcie. Na tym zdjęciu czterech chłopaków. To spójrz.
O Jezu.
Kogo tam rozpoznajesz?
Wszystkich.
No to mów.
Duda jest.
Jest Duda. Jest Duda.
No. Zaraz.
Tego obok to ja akurat znam.
Tak. Osoba. Tak. To jest Michał Wurwa. Świętej pamięci.
Świętej pamięci.
Misiuk. Graliśmy w dwójkę, w duecie kiedyś. W Lillehammer pod Oslo.
No tak, bo wyjeździliście.
Jasiu Pieśla. Pamiętam. Aż tego wiem, ja mam na końcu języka.
No to ja ci powiem.
Tak.
To jest kapitan Adam Boczek.
Boczek, no jasne, kapitan Adam Boczek.
No i ja mamy to zdjęcie od niego.
Od Adasia, bo to jest, no przecież, no
bo
właśnie.
Bo to jest mój teść.
Ja miałem...
Bo to jest mój teść, no, mój drogi. No dobrze, to musimy jeszcze dopowiedzieć o tym zdjęciu. To jest zdjęcie pewnie po jakimś popisie.
U pani profesor Haliny Grejży.
Tak, do której wy ta czwórka chodziła.
To jest chyba zdjęcie w Empiku.
Możliwe, że w Empiku. Tak, bo wymiewaliście góry, w Empiku, tak? Tam na piętrze swoje popisy.
Tak. Które zawsze przeżywałem, jak się już mówiłem zawsze.
No więc właśnie.
Nie, no wiem, ja wiedziałem oczywiście, tylko mnie uciekło nazwisko, tak, Adaś, oczywiście.
No i tak właśnie graliście. Profesor Halina Grejża to ważna postać.
Bardzo.
Dla ciebie chyba bardzo ważna. Zresztą dla twojego syna potem ważna też, bo twój syn przecież też do niej chodził.
Też Gracjan chodził.
Tak.
Nie, no to po prostu ja mówię, jak obserwuję... Z całym szacunkiem dla wszystkich nauczycielek, ale są czasami wyjątkowi nauczyciele i bardziej wyjątkowi. A to był najbardziej wyjątkowy profesor. Tak oddanego pedagoga, który tak chciał, to chciał przekazać, co chciał przekazać, i tak konsekwentnego w tym. Bardzo konsekwentnego, bo wymagający ogromnie.
No, z tego, co słyszałem, to zasadnicza była to pani.
Bardzo. Kijek, prawda?
Właśnie.
I dobrze, i dobrze. I jestem jej bardzo za to wdzięczny. Bardzo za, naprawdę wspominam ją.
A czy ty także chodziłeś do niej na zajęcia do jej domu?
Tak. Kilińskiego 9.
Tak, to taki...
Pierwsze piętro.
Tak, pokoiczek taki
właściwie.
Tak, i
pokoiczek. I ona miała tam to pianinko swoje.
Taką zasłonkę?
Zasłonkę. Za zasłonką miała łóżeczko. Bardzo skromnie żyła. Bardzo skromnie. Naprawdę. Ale człowiek, pedagog. I co wspominam, z żoną kiedyś nas zaprosiła, już miała też swoje lata, robiła koncert w domu Chopina. Myśmy siedzieli jak zauroczeni. Jak ona grała Chopina.
Ale tam u siebie, w tym mieszkanku?
W domu, ale jak? Piotrze, to niezapomniane chwile. To po prostu... No to sobie do końca życia zostają takie chwile. I to są te chwile, które jak masz chwilę załamania w tym, co robisz nawet. Nie wychodzi ci, masz tego, to jak sobie coś takiego wspomnisz, od razu dostajesz power, wiesz. I już ci się chce, już masz, uważasz, że wszystko jest okej. Okay.
No i spod jej ręki i tego kijaszka, o którym wspomniałeś, to wyszło parę pokoleń. Niekoniecznie muzyków także, ale ludzi, którzy po prostu wychodzili z pewną umiejętnością gry na pianinie.
No widzę Adam Boczek.
Widzę Adam Boczek, tak, mój teść. Widzę także moja żona, która również chodziła do niej na zajęcia. Tak, także tam na Kilińskiego. Zresztą tak naprawdę to każdy teraz może tam wejść do tego mieszkania. To jest jakiś absolutny paradoks
właśnie,
dziejów.
Właśnie, tam jest jakaś taka zrobiona
pijalnia.
Pijalnia.
I tam można po schodach wejść dokładnie do tego pokoju.
Ciekawe, można by tam kiedyś właśnie coś, nie wiem kto tam jest właścicielem, ale można by tam taki zrobić pamiątkowy, bo tej
spotkanie,
osobie...
Spotkanie, prawda?
Spotkanie, ale w ogóle powiesić coś po prostu, że tutaj mieszkała osoba wyjątkowa dla Gdyni też. Bo to, ja myślę, że warto byłoby uhonorować tą osobę. To jej się to należy. To jej się, bo wiele osób, które wyszły spod jej ręki, jeszcze do dzisiaj wspominają to ją, to po prostu...
Bardzo dobra myśl. To mam nadzieję, że ją...
Ja się może zajmę tym.
Super, pójdę dobra, tam. To ja mogę pomóc.
Pomożesz,
też. Dobra. To dobra. Pomożemy.
O,
to,
Aś, to może ty... pana kapitana, to też pędzimy.
No to może się uda. A jak tam trafiłeś? Znaczy, jak w ogóle zacząłeś grać, innymi słowy?
Jak zacząłem grać? Miałem 6 lat. Znaczy się, miałem, rodzice kupili takie pianino. Miałem, kiedyś mieszkałem tam, gdzie mam studio teraz. Mhm. Naprzeciwko ZUS-u na Władysa IV. Tam mieszkali moi rodzice, tam się wychowywałem. I rodzice tam, takiego Wolkenhauera miałem pianinko. I w klatce obok mieszkała taka pani, młoda osoba, która uczyła muzyki, jak to się mówi. Idziesz na muzykę, nie? No to ja tam chodziłem prywatnie. Chodziłem jako mały chłopiec, 5-latek miałem, no i tam ona stwierdziła, że...
Dajesz radę.
Warto Bajera mu dać. No, to były takie prawki. Szkoła Bajera, prawda? No to szkołę tam do dzisiaj jeszcze mam. Gdzieś tam. No i tak potem stwierdziła mama, że dobrze by było, żebym poszedł gdzieś do szkoły jakiejś, do ogniska. Do takiej państwowej, prawda? Aha. To tam była pani profesor Strachocka. Tam u niej też terminowałem jakiś czas. No i potem chyba ktoś rodzicom polecił panią profesor. I tam się zakotwiczyłem, pani profesor Haliny Grejża, i tam dokończyłem te wszystkie moje edukacje. Dalej już wszystko sam robiłem.
No dobrze, ale w pewnym momencie musiały się organy pojawić.
Organy, co się pojawiły wcześniej.
No to jak się tak, pojawiły? No to nie jest oczywisty instrument.
To jest... zawsze pociągało mnie brzmienie tego instrumentu. Chodziłem, słuchałem. Na Świętojańskie, Serca Pana Jezusa. Tam chodziłem, prawda, podglądałem, słuchałem tego, no i ta miłość tak się jakoś ucieleśniła, że mi pozwolono tam od czasu do czasu gdzieś zagrać. Świętej pamięci pan Rygielski.
Kręciłeś się gdzieś w okolicach chóru, tak?
Tak. No i mnie tam organiści chętnie takich, no powiem w cudzysłowie, takich talenciarzy, którzy tego to czasami łapali, bo czasami wykorzystywali nas na zastępstwo. Tak. A wiesz, gdzieś musiałem tego, to Krzysiu, ty jesteś młody, ale wiesz co, dasz sobie radę. Ja tam do pedałów nie dosięgał nogami, ale tam mały zagrał tam coś, zaintonował i tak I czasami poszło, nie? No, takich rzeczy, takich sporadycznie rzeczy się zaczyna, potem cały ten ciąg, gdzie już bardziej profesjonalnie do tego podchodziłem, gdzie musiałem się uczyć, prawda, tych wszystkich rzeczy takich, no, które są potrzebne przy graniu.
To zdjęcie, o którym mówiliśmy, to podejrzewam, ono nie jest podpisane, ale to musiała być jakaś połowa lat 60., tak, może końcówka.
Tak.
Czyli za chwilę, prawie za chwilę, czyli za parę lat, to ty już jako organista trafiłeś do katedry.
Tak.
Katedry Oliwskiej.
Tak.
No to wysokie progi.
No wysokie. No tam mnie wyszukali, że jest tam ktoś, kto. No myślę, że to taki dar od Boga, że potrafię to jakoś robić z pewnym szacunkiem i dla mnie, i w drugą stronę.
A to ile miałeś lat, jak zostałeś organistą w katedrze?
Ja kończyłem Politechnikę w tym czasie.
A właśnie o to też miałem zapytać.
Ale to ciekawostka w ogóle, bo to w Politechnikę kończyłem, ja robiłem dyplom, a już byłem organistą w katedrze Oliwskiej, wyobraź sobie. Aha. Jeszcze chodziłem na zajęcia. Słuchaj, zrobiłem koncert w katedrze w Oliwie dla całego wydziału naszego.
A to w ramach zaliczenia?
Prawie może tak, ale przyszło mnóstwo ludzi, się zwaliło, tak, cały mój wydział z profesorami, z adiunktami, ze wszystkim, no, cały godzinny recital dałem dla nich. To było coś niesamowitego dla nich. Oni nie wierzyli, że ja mogłem połączyć coś, że ja musiałem się tego wszystkiego nauczyć, tych dzieł Bacha, tego wszystkiego, że ja jeszcze robiłem studia, że ja robiłem te rzeczy.
A co ty studiowałeś na Politechnice?
Instytut Hydrotechniki.
A co cię wzięło po tych zajęciach u profesor Grejży, a jednocześnie po takich, no poniekąd zajęciach u organistów, żeby pójść na te Politechniki?
Co mnie wzięło?
Tak.
A mama i tata mówili, słuchaj, musisz mieć konkretny zawód, a potem rób sobie, co chcesz, nie? No i posłuszny woli ojca.
Poszedłeś po konkretny
nie,
zawód.
Nie, tak, oczywiście, no tak, no takie, mówiła mama, zawsze mówiła, no wiesz, Krzysiu, takie czasy, no czasy pamiętaj, no. Częściowo miała rację, bo...
Ale ty byłeś w tym zawodzie kiedykolwiek?
Tak.
Tak?
Tak. musiałem zrezygnować z posady w katedrze oliwskiej, bardzo intratny.
I ja musiałem
z tego zrezygnować ze względu na to, że mi prorektor do spraw nauczania ścignął, powiedział koniec, ja ostatni z wydziału zdawałem dyplom. Mhm. Dla mnie był specjalnie robiony ten.
To dlatego ten koncert
zorganizowałeś. Ale jeszcze jeden numer. Mhm. To jest anegdota, słuchajcie, ale to jest prawda. Ja zdawałem dyplom, a za godzinę miałem demonstrację w katedrze. I do mojego profesora, który był moim promotorem, on wiedział, on znał moje granie. Jemu się to strasznie podobało. On wiedział, że uduchowiona, Krzysiu i tak dalej, to nasz tutaj tego to... I poszedł mi na rękę dość szybko, to wszystko ze mną załatwił. Na dole taksówka czekała i siuch do katedry. Także od razu
udało
po
się.
Tym udało się, tak. Mm-hmm. No niesamowite historie. Taki człowiek wspomina to wszystko. No fajnie się wspomina.
No to trochę potem po tym 71, a 77, kiedy trafiłeś do franciszkanów, to musiałeś poczekać na te swoje organy. Tak? Czy gdzieś po drodze? Nie,
więc,
pewnie gdzieś tam po drodze grałeś.
Musiałem zrezygnować z katedry i pójść do pracy w biurze konstrukcyjnym Stoczni Komuny Paryskiej. Tam pracowałem i tam kreśliłem rurki w statkach, prawda? Jako, że jest
tutaj. No i jak ci było?
Trzy lata musiałem odpracować, bo inaczej musiałbym zwrócić dyplom i dość spora kwota pieniędzy wtedy była. I by mi zabrali dyplom i tego. Także nie mógł, na to nie chciałem. No poza tym, jakby na to rodzice spojrzeli. Nie, no to byłaby nawet nie byłoby fair wobec rodziny, wobec samego siebie i jak już rzeczywiście państwo trochę włożyło tam, no to trzeba było coś z siebie też dać. No i tam te trzy lata, ale po tych trzech latach...
Uciekłeś.
Uciekłem, wyjechałem do Norwegii.
Aha. Żeby grać, nie żeby rysować żeby rurki.
Grać, żeby grać, już mając plany tego typu właśnie, żeby zakupić instrumenty, prawda, żeby trochę tam tego. I to rzeczywiście te instrumenty, które potem...
No tak, przecież czekaj, tutaj mam taką datę, 71 rok. Prototyp pierwszych organów elektronicznych B2, to ty na nich grałeś.
Aha.
Aha. 71.
Dostałem je od profesora Spychały, który w Gdańsku był jak gdyby takim oblatywaczem tego instrumentu z ramienia firmy bydgoskiej. Adamek Biernacki, stąd był taki skrót, to potem B zrobili, bez B1, B2, B11. On mi kiedyś użyczył ten instrument, żebym go wypróbował sobie jeszcze na starym moim mieszkaniu, które wynajmowaliśmy z żoną niedaleko Serca Pana Jezusa. To było siódme piętro. Winda była nieczynna, trzeba było je wnieść. Do...
A nie były to takie poręczne organki?
O, jest strasznie. Ale do tego jeszcze aparatura Gran, pamiętam. Kolumna olbrzymia i wzmacniacz. Trzeba było to wszystko wnieść.
No, ale jak się chciało grać,
ale miło się wspomina. Mhm.
No dobra, ale skoro adres pewien wspomniałeś, znaczy mówiłeś o tym mieszkaniu, które wynajmowaliście, ale w którym roku trafiliście tu, gdzie jesteście, czyli na Matejki?
72.
Aha.
72 zima już była. Tam to się syn urodził w 72 października. To jeszcze byliśmy tam dwa miesiące chyba w tym wieżowcu naprzeciwko Serca Pana Jezusa. Aha. Tam Czesiek Niemen mnie odwiedzał.
Czesiek Niemen. A, no dobrze, że wspominasz o Niemenie. A to powiedz, zanim dojdziemy na Matejki, to jak wyglądała twoja znajomość z Niemenem?
On mnie poznał w katedrze oliwskiej właśnie, jak sobie tam siedziałem sobie i ćwiczyłem, bo tam sobie lubiłem pograć. Tak
no to jemu się musiało to podobać.
Przyszedł na górę, mówię, zawsze powiadam, drzwi się otwierają, on w kapeluszu był tym swoim.
Kapelusz?
Pokazał się po kapelusz, potem dopiero się głowa pokazała. Mhm. Przyszedł tam, porozmawiał, posłucha, mówi, no właśnie, co to było, a co to tam, jak tutaj się popatrzeć, prawda. No i żeśmy się poznali tam. Zapytał się mnie, co ja robię, jakie mam plany. To był 71 rok. Chyba to był początek września. Tak, pamiętam, bo zaprosił mnie na próbę do siebie, do hali Stoczki. Pokazał mi Hammonda, pierwszy raz na oczy widziałem. No dużo anegdot jest związanym z tym, ale już nie będę opowiadał, bo to bardzo, to osobny program. No ja chciał coś nagrać. miał takiego wtedy boomboxa w 71 roku, to już nie, nikt tego już nie widział jeszcze, on z tym szedł. To była absolutna nowość, tam były mikrofony, Grundig to był. Czy mógłby parę moich próbek nagrać, to jak, które ja gram na klasyku, prawda? No, ja mówię, oczywiście, bardzo proszę, ale gdzie to zrobić? Ja mówię, no w katedrze nie bardzo, bo tu bezprzecznie co się dzieje, ale są piękne organy w Kościele Serca Pana Jezusa. I zapraszam, taki mówi, to ja wezmę samochód, przyjedziemy. Wziął mnie wtedy takiego bordowego Fiata 125P. Zabraliśmy się, pojechaliśmy do kościoła. Ja poprosiłem świętej pamięci prałata Jastaka, czy będzie można. Jak on usłyszał, że Niemen, a to wtedy to była postać tak kultowa. Wszyscy na nazwisko Niemen to gały, takie wszyscy. No i przyszedł pan Niemen na chór z tym boomboxem. Myśmy we dwójkę, ja grałem, a w prezbiterium łącznie z prałatem Jastakiem, cała świta księży, tak, wszyscy i słuchali, zamurowani, tak, no Niemen w kościele. Potem byliśmy u mnie w domku, mówię, miałem tam naprzeciwko, żeśmy sobie pogadali tego, żeśmy zabrał mnie na próbę do siebie, do hali stoczni. On miał pewne plany tam takie po prostu, ponieważ Mikuła odchodził wtedy, on tam szukał kogoś na swojego Hammonda.
No dobrze, to ja cię teraz prowokuję do wspomnień pewnej sąsiadki właśnie z Matejki, bo jak wy się wprowadziliście zimą 72, to Franka Cegielska już tam też się wprowadzała?
Tak, ona już tam powoli się... Nawet ci powiem, że dokładnie nie pamiętam, który to był miesiąc czy rok, a że bądź razie dość wcześnie już...
Okej, wy na pierwszym piętrze, a ona?
Na piątym chyba. Aha, trzy piętra. Nie, to na czwartym chyba. Czwarte, piąte teraz nie kojarzę, ale... No, także wspominam Frankę.
Ale to, no tam dużo ludzi mieszkało, ale to się rzeczywiście znaliście z...
Tak? Znaliśmy się, tak. No, bo żeśmy mieli... ona miała Marcina w podobnym wieku, Gracjan, mój syn też, prawda, oni się przyjaźnili. No to już samo przez się, prawda? Samo przez się, już jak dzieciaki się tego, tośmy się spotykali. No,
blokowa,
spacery, tak, oczywiście. No potem dopiero, jak się zaczęły te sprawy z lata 80., prawda? Jak internowali Jacka, nie, no to bardziej takie były kontakty, bo ona sama została, ona tam szydełkowała, sobie dorabiała na tych szydełkach. Te oczy miała takie zmęczone strasznie zawsze, bo dużo pracowała właśnie od tego szydełkowania chyba, bo to ona zarobkowo też to sobie dorabiała. Mnie ciężko miała wtedy, bo Jacka internowali i ona nie miała ją wyrzucić przecież ze szkoły morskiej. Ona została wyrzucona po prostu. No i było jej ciężko na pewno i pamiętam te jej oczy właśnie, które takie radosne, ale zmęczone. Takie, które zawsze mrużyła. Ale to właśnie mówię, że chyba od tej pracy takiej...
A jak została prezydentem, to jeszcze tam ciągle mieszkała? Nie? Tak?
Tak, jeszcze mieszkała. Tak. Ona przyszła na naszą w 97 roku na promocję właśnie płyty tej Gregorian Angels, tej, którą ja wydałem, ten cały tryptyk taki, który wydawałem do 2003 roku, gdzie za ostatnią dostałem nagrodę prezydenta miasta Gdyni w dziedzinie muzyki w tym 2003 roku. Ona taka była, Gregorian i te się nazywała, widzisz, to ja chyba sobie takie coś, widzisz, tak, to został mi egzemplarz nawet z tego, pięknie wydana. I to ona kończyła taki tryptyk właśnie tych moich gregoriańskich szantów. I na promocji właśnie pierwszej była Franciszka w hotelu nadmorskim, bo bardzo pięknie, śliczna oprawa to była. I powiem ci, że był na tej promocji również obecny prezydent Lech Kaczyński. Jeszcze nie był prezydentem. Ty byłeś przecież. Jacek mnie też był.
Tu przez szybę jest ciągle porozumienie. Państwo nie widzą, ja widzę, trochę słychać.
Był jako, bo to był nasz serdeczny przyjaciel Marylka i Lechu. Mogę powspominać troszkę nawet na antenie, bo przyjaźniliśmy nawet, żeśmy razem wspólnie wakacje spędzali czasami.
No proszę, to taki czas wspomnień. I ich, i jej, Franki Cegielskiej, Franciszki Cegielskiej, zresztą lada chwila, bo to 22 października.
Tak.
Kolejna rocznica i śmierci.
17.
Tak, 17 rocznica jej śmierci. To proszę o niej sobie pomyśleć, odwiedzić ją może. Tam naprawdę łatwo trafić. tam łatwo trafić, a można o niej sobie pomyśleć także słuchając płyty Krzysztofa, bo ona ją, tę płytę lubiła.
Ona bardzo lubiła, była na jej promocji. No i tylko tą doczekała, bo już potem następna Miserere była, to już jej nie było niestety. Mm-hmm. Mimo, że w 2000 roku została wydana właśnie druga Miserere i potem trzecia Ite.
To my dużo o muzyce, tą muzyką skończymy, taką dla Franciszki Cegielskiej także. Krzysztof Duda, dziękuję bardzo.
Dziękuję,
dobrego piątku, Piotr. I do usłyszenia.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.